Biuro Ochrony Rządu powinno zostać jak najszybciej rozwiązane, akcentuje były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Bogdan Święczkowski. Po lipcowym incydencie w Łódzku, gdy młody Ukrainiec zaatakował prezydenta, BOR zaliczył kolejną wpadkę.
Tym razem, jak informuje jedna z gazet, nie zostali sprawdzeni uczestnicy defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Według informacji gazety do prezydenta mógł podejść każdy, a ochrona by tego nie wykryła, bo jej po prostu nie było.
BOR broni się jak może, twierdząc, że kontrolę powinna przeprowadzić żandarmeria wojskowa. Ta z kolei odpowiada, że zabezpiecza tylko żołnierzy zawodowych.
To jest kolejny skandal, kolejna wpadka Biura Ochrony Rządu. Niewątpliwie ta instytucja musi zostać rozwiązana, powinna zostać rozwiązana po katastrofie smoleńskiej. Stworzona nowa, wyspecjalizowana, profesjonalna służba, gdzie szefami jej nie zostawaliby byli kierowcy BOR-u bez wykształcenia wyższego. I musi być oczywiście zmieniona ustawa o tej formacji ochronnej, tak aby szef tej formacji odpowiadał całościowo za ochronę wszystkich osób. Skład tej formacji zresztą także powinna być odpowiednia jednostka lotnicza, tak aby BOR, czyli ta instytucja nowa, oczywiście nazwa może być różna, odpowiadał za całość ochrony, a nie właśnie następowały takie dziecinne zagrania, rzucanie odpowiedzialności na inne instytucje, na inne osoby.
Bogdan Święczkowski dodaje, że BOR to tylko jeden z przykładów braku skutecznego funkcjonowania polskich instytucji systemu bezpieczeństwa. Ten system już jest niewydolny od ponad 6 lat. Donald Tusk robi wszystko, aby ten system przestał działać, wyjaśnia były szef ABW. Cała sytuacja pokazuje także, że nadzór nad służbami jest iluzją.
Wystarczy spojrzeć na występy medialne ministra Sienkiewicza, zamiast ciężko pracować, nadzorować i kontrolować poległe mu służby. Występuje na konferencjach medialnych, ogłaszając coraz to nowe wojny, coraz to nowe krucjaty. Jest dobry w szermowaniu słowem, natomiast jeżeli chodzi o zwykłe, codzienne nadzorowanie i kontrolowanie działalności poległych mu instytucji, czyli dorosłych rządu, Straży Granicznej, Policji, służb, komisja koordynatora, no cóż, każdy widzi jak jest. Każdy widzi jak jest, że nie słowa, a czyny świadczą o człowieku, więc w takim wypadku oceniać go należy bardzo negatywnie.
Zatrważające dane dotyczące sztucznego zapłodnienia in vitro, według danych brytyjskiego dziennika Daily Telegraph, aby urodziło się jedno dziecko poczęte metodą in vitro, musi umrzeć blisko 40 innych istnień ludzkich.
Ponad 3 800 000 ludzkich embrionów od roku 1990 stworzył brytyjski Departament Zdrowia za pomocą sztucznego zapłodnienia. Przy czym w latach 1992-2006 urodziło się 122 000 dzieci. To oznacza, że prawie 3,5 miliona osób nie miało szansy na narodziny.
Dane te pokazują, jak nieskuteczna jest metoda sztucznego zapłodnienia in vitro. W tej sytuacji można mówić zaledwie o 3,21% skuteczności, mówi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, etyk.
Te dane są porażające, ale dobrze, że one się ukazują, ponieważ burzą cały szereg stereotypów, które są wysuwane w różnych dyskusjach polityczno-publicystycznych. Wciąż musimy sobie uzmysławiać pewne prawdy podstawowe. Po pierwsze to, że in vitro nie jest właśnie leczeniem niepłodności, że koszty in vitro są nieporównywalne w stosunku do zamierzeń, to znaczy, że są to koszty proaborcyjne, a nie pronatalistyczne, czyli mówiąc bardzo zwięźle, ginie o wiele więcej istnień ludzkich niż tych istnień zostaje poczętych. To jednocześnie pokazuje, jak bardzo, mówiąc ogólnie, natura ludzka, nie chcę tu wchodzić w jakieś wątki teologiczne, ale natura ludzka broni się przed tego typu ingerencjami.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz akcentuje, że podobne zjawiska mają miejsce w przypadku badań czy też eksperymentów nad klonowaniem człowieka, ponieważ ingerowanie w naturę ludzką jest niebezpieczne.
Wciąż okazuje się, że te eksperymenty są nieskuteczne czy bardzo mało skuteczne, ponieważ natura ludzka się broni. To powinna też być jakaś racjonalna przesłanka dla osób myślących, że jak mawiają starzy pszczelarze, nie warto gmerać w ulu, dlatego że takie ingerowanie w naturę ludzką jest niebezpieczne. To jest oczywiście ten argument związany z eliminacją embrionów nadliczbowych. On czasem do nas bardzo mocno przemawia. Myślę, że przemawia właśnie w tej chwili, kiedy zapoznajemy się z tymi statystykami. Przemawiał do nas wtedy, kiedy mieliśmy informację medialne o tym, że w jednej chwili w tej czy w owej klinice in vitro rozmrożono kilkadziesiąt tysięcy istnień ludzkich, a więc zlikwidowano populację wielkości średniego miasta. Takie dane do nas przemawiają, natomiast z drugiej strony odrzuca się często te dane, wchodząc na płaszczyznę bardzo emocjonalną, bardzo indywidualną.
Czas teraz na informacje ze świata. Organizacja Praw Człowieka Human Rights Watch skrytykowała ataki na 42 kościoły, wiele szkół, domów i firm koptyjskich w Egipcie oraz wezwała władze do rozmieszczenia sił bezpieczeństwa w celu zakończenia przemocy na tle religijnym.
Według Human Rights Watch po likwidacji 14 sierpnia dwóch obozowisk egipskich islamistów w Kairze zaatakowane zostały co najmniej 42 kościoły, z których 37 zostało podpalonych lub zniszczonych.
Co najmniej 4 osoby, 3 koptów i muzułmanin zginęło w wyniku tych ataków w Kairze i prowincji Al-Minya.
Mieszkańcy miasta Al-Minya mówili Human Rights Watch, że w tygodniu po odsunięciu Mursiego od władzy na należących do koptów sklepach ktoś sprejem namalował czarny znak X, aby odróżnić je od budynków, których właścicielami są muzułmanie. Oznaczone budynki stały się celem ataków.
Komisja Europejska wysłała do polskich władz pytania dotyczące planu restrukturyzacji polskich linii lotniczych LOT.
Do otwarcia formalnego postępowania wyjaśniającego przed Komisją Europejską dojdzie najprawdopodobniej jesienią. Wtedy też prezes LOT-u ma poprosić ministra skarbu o dodatkową transzę pomocy dla przewoźnika.
Tymczasem sytuacja polskich linii lotniczych LOT jest dramatyczna. Firma generuje wielomilionowe straty. W połowie grudnia 2012 roku Ministerstwo Skarbu Państwa ujawniło, że LOT ma poważne kłopoty finansowe, dlatego zarząd przewoźnika wystąpił do ministra skarbu o przyznanie 400 milionów złotych pomocy w pierwszej transzy.
Resort pozytywnie zaopiniował wniosek. Ministerstwo Skarbu Państwa uzależniło jednak udzielenie pomocy m.in. od prowadzonego przez Komisję Europejską postępowania w tej sprawie, ale także od sytuacji spółki.
Udzielenie pożyczki Komisja Europejska zatwierdziła warunkowo w maju. W następnym miesiącu minister skarbu Włodzimierz Karpiński zatwierdził warunkowo plan restrukturyzacji polskich linii lotniczych LOT i dokument wysłano do Komisji Europejskiej. Zapisano w nim, że LOT może potrzebować dodatkowej pomocy publicznej w wysokości do 381 milionów złotych.
Na wydanie decyzji stwierdzającej zgodność planowanego wsparcia z przepisami wspólnotowymi Komisja ma 2 miesiące, chyba że w trakcie postępowania poprosi o dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia.
Sytuacja w LOT-cie jest bardzo trudna. Program ratunkowy przewoźnika jest realizowany w sytuacji, w której firma sprzedała w ciągu ostatnich kilku lat wszystkie najważniejsze składniki majątkowe.
Dodatkowo pierwsza transza pomocy 400 milionów złotych prawie w całości została przeznaczona na spłatę zaległych zobowiązań. Zwraca uwagę Jerzy Polaczek, były minister transportu.
Myślę, że te uwagi instytucji europejskiej dotyczącej dodatkowej transzy środków mają przede wszystkim związek z przeznaczeniem tych środków w taki sposób, by realnie pokazać działania integrujące przewoźnika narodowego, jakim jest PLLOT, rynkiem lotniczym w naszym kraju europejskim w taki sposób, aby poprzez nowe pomysły w cudzysłowie, albo raczej bez cudzysłowu restrukturyzacji tego podmiotu, ograniczyć część zbędnych kosztów, ale myślę niekoniecznie w tych miejscach, które preferuje zarząd firmy, obcinając bądź wynagrodzenie, bądź też prowadząc dość chaotyczną politykę personalną, z której ja przynajmniej nie widzę dzisiaj jakiegoś bardziej strategicznego podejścia.
Kolejni ministrowie skarbu, od ministra Grada począwszy, pod nadzorem premiera Donalda Tuska nie wykonywali jakichkolwiek działań, aby przywrócić równowagę finansową w spółki, dodaje Jerzy Polaczek.
Ostatni wynik dodatni, ponad 100 milionów złotych zysku netto, to jest 2007 rok, czyli ten okres tak gwałtownie krytykowany przez słowie specjalistów od gospodarki, przez nominowanych przez Platformę Obywatelską, czyli ostatnim rokiem zysku dla PLO, to był 2007 rok, w którym odpowiedzialność za tą firmę, za to brała odpowiedzialność ekipa rządowa pana premiera Kaczyńskiego i ówczesnego ministra skarbu. I to był najlepszy jeszcze rok dla tej firmy w ciągu ostatnich 6 lat.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości.
Dziękujemy Państwu za uwagę.